zbiór wierszy moich z rysunkami Janusza Kapusty. I pod baranami ten szczęsny czas i jest też skomplikowany, ale celowo pod tytuł Sceny i obrazy z życia piwnicznego w Krakowie w latach 60. i 70. XX wieku. Czyli kawał mojego życia. Najlepszy czas piwniczny, mój też. Wszyscy to potwierdzają, piwnica w tym w latach 60. osiągnęła swoje apogeum. Stworzono najciekawsze, najwybitniejsze programy, powstały dzieła, które są uznawane za najwyższe osiągnięcia tego stylu kabaretu literackiego, artystycznego. I trzeba też powiedzieć, że zdarzyła się fenomenalna jakaś sytuacja z taką grupą ludzi, z których każda to jakaś wybitność twórcza w rozmaitych dyscyplinach, od aktorskiej, plastycznej, muzycznej, bo jest to czas Zygmunta Koniecznego, Ewy Demarczyk, Wieśka Dymnego, Krzyśka Litwina. A wcześniej przygotował to wszystko oczywiście pierwszy ten zespół, do którego należy zaliczyć, bo się sami zaliczają, i Pendereckiego, i Mrożka, i Polańskiego, a to drużyna występująca, jakby i Andrzej Bursa jeszcze oczywiście też się dopomina, żeby go tutaj uwzględnić, choć tak wcześniej umarł, a opieka, podpowiedzi, pewnego rodzaju właściwie kreacja intelektualna, estetyczna, która tę piwnicę prowadziła, wymyśliła, no to takie uczestne osoby ze środowiska krakowskiego, jak redaktor Jerzy Turowicz, jak Aile z Przekroju, jak dyrektor Muzeum Czartoryskich Marek Rosporowski. Te wszystkie postacie są tu uwzględnione i nie tylko, jeszcze mnóstwo innych, bowiem ambicją moją było, żeby pokazać, że piwnica jest zjawiskiem, owocem pewnego szerszego środowiska, pewnej szerszej podpowiedzi i namysłu Krakowa tamtych lat, 60. właśnie, 50., 60. i 70. jeszcze trochę, potem to już uległo przekształceniom rozmaitym i jeszcze ten szczęsny czas. Naturalną aluzją do piosenki, wiadomo, jest, bierze się jej stąd, że to był tak intensywny, twórczy, kreatywny czas w Krakowie, jeśli dodamy, że na niewielkiej przestrzeni obok siebie można było mieć do wyboru piwnicę, teatr Kantora, ówczesny teatr stary, no to naprawdę jest to czas wyjątkowy i to, co zostało stworzone, myślę, to szczęśliwy okres w kulturze.
Co się musi wydarzyć, żeby był szczęsny czas?
Ja właśnie w tej książce zastanawiam się, co się wydarzyło w tym przypadku, na czym to polegało. Myślę, że na, patetycznie mówiąc, na potrzebie wolnej ekspresji, wolności pewnej grupy utalentowanej, która jednak wtedy siedziała tutaj za płotem PRL-owskim, była utalentowana, inteligentna i ambitna i chciała byle jak nie przeżyć swojego życia. W związku z tym, powiedziałem, jakaś presja kształcenia się, dorównywania, poznawania świata, jakiegoś wyrazu w obszarze, który był w miarę wolnym obszarem jak kultura, bo przecież nie polityka, bo przecież nie działania ekonomiczne, i okazało się, że takie miasto jak Kraków, które szczęśliwie ocalone, miało swoje zasoby kulturowe, bo miało domy z meblami, z książkami, miało muzea, miało to, co wieki budują, że to pomogło w takim na pierwszym rzut zabawieniu się, wesołym spędzeniu życia, ciekawym spędzeniu życia, ponieważ byli to ludzie ambitni w stworzeniu pewnych nowych form, choćby jak piosenka artystyczna powstała wtedy właśnie, choćby jak plastyka, scenografia, które przewyższyły wszystko, co gdzieś się robiło. Ba, nawet jak wypuścili nas parę razy w świat, to byliśmy odświeżającym odkryciem wobec różnych propozycji kulturowych tego czasu, budząc zdumienie, że tego rodzaju śmiałość, swoboda, inwencja i siła mogła zaistnieć w tym obozie socjalistycznym, za tym płotem w Dęboludach. i to było fantastyczne. Faktem jest, powiedziałbym, że istniała innego rodzaju aura społeczna. Inaczej się ceniło pewne wartości kulturowe. Przecież umówmy się, nie tylko kabarety. Latało się do kina na odpowiednie filmy, latało się do teatru. Były tygodniki choćby kulturalne, w których się drukowało to, czy to, co można było. Ale jak wydrukował jakiś wierch Herbert, czy tam nie wiem kto, Szymborska wcześniej, czy tam, zwłaszcza Herbert, no to się mówiło o tym w biurach normalnie. Czytałeś jakieś tam... To miało poszanowanie społeczne i miało swój prestiż. Ludzie chcieli być zorientowani, nieprowincjonalni w tym najgłębszym sensie i wiedzieć, że życie ich nie przebiega na kompletnym uboczu i tylko składa się z konsumowania i tej drugiej części, czyli wydalania.
A ja mam takie wrażenie, że gdzieś ten świat zatacza koło, że następuje powrót, że zaczęto odczuwać potrzebę.
Wydaje mi się, że ludzie się spostrzegli na pewnych mechanizmach i że są nabrani na pewnego rodzaju czczość, pustotę tej rozrywki, propozycji tych i na taką uniwersalizację, że wszystko na jedno kopyto i taka właściwie ma być syta strona, no ta podstawowa konsumpcja, jedzenie i zmysły. Wszystko jest ważne, ale gdzieś jak gdyby się odsunęło taką, proszę mi wybaczyć, użyję tego słowa, duchowość. Duchowość to znaczy jakieś poważniejszą refleksję nad kondycją, co jest warte trudu, co warto poświęcić i tak dalej dla czegoś, co nas życie czyni bardziej wartościowym, uszlachetnionym, a nie tylko taką, a nie życiem jednostki konsumującej i bezrefleksyjnej. Nigdy we mnie ta nadzieja nie umarła.
A czego człowiek potrzebuje do szczęścia? Czego Leszek Długosz potrzebuje do szczęścia?
Spokoju, jakiejś satysfakcji, że jest sobą na właściwym miejscu, we właściwej sprawie, to znaczy, że może robić to, co lubi, kocha, wybiera, chce, w grupie z jakimiś ludźmi, których go rozumieją, on ich rozumie i to są najważniejsze rzeczy. Pasje, czyli moje trudy, kontakt z muzyką, z literaturą. Występowaniem, w tym sensie, że występowanie nie jest mi potrzebne wcale do jakiegoś tam wzmocnienia swojego ego, czy do jakichś tam poklasków, czy utwierdzenia się, ale występowanie daje fantastyczną możliwość niespodzianek poznania innych ludzi, reakcji, poznania własnych obliczeń, w tym sensie, że co ja napiszę, zrobię, wydaje mi się, że to jest takie, jak co to warte, a muszę to odbić w twarzach, w oczach innych ludzi, czy oni to ze mną podzielają. Jeśli podzielają, to jest radość.
Ktoś kiedyś pięknie powiedział, że słowo jest jak przedmiot wrzucony do studni, rezonuje później, wydobywa się stamtąd z pogłosem ogromnym i idzie zdecydowanie dalej.
Ja to widzę i czuję, bo występowanie daje to, że to się bezpośrednio odbije. Ten głos od razu, widzisz twarze, widzisz reakcje, widzisz uśmiechy, widzisz oklaski, już nie chodzi o oklaski, ale widzisz wzruszenie po prostu i to widzisz, oni są ze mną, jest to co trafione, ta sprawa jest słuszna, więcej ludzi, więcej nas takich. A potem jeszcze przychodzą jeszcze inne, jakże wzruszające dowody, jakieś listy, jakieś maile obecnie, że kto coś komuś się na coś przydaje, pamięta się, to nie jest to rzucone w próżnię. Jestem skłonny uważać, że niektóre kompozycje, twory i powiedzmy tak, no to i muzyka i tekst, jak gdyby są obiektywnie nad nami gdzieś gotowe, istniejące i trzeba jakiegoś szczęśliwego momentu, żeby to się nam podpowiedziało, objawiło i to rzeczywiście bywa, że idzie niesłychanie łatwo, jakby potrzeb jakiś. Nie wiem, może i tak to jest, że ktoś nam podsyła taki prezent, a może to już tak długo w coś nas cukruje się, układa, podświadomie przymierza i potem okazuje, że to jest już. I tylko nie zepsuć.
Ale z tym prezentem to znakomite, bo to tak naprawdę dotyczyć może spokojnie nie tylko piosenek, ale w ogóle życia.
Myślę, że wielu rzeczy i prezentów i odkryć i pracy, że nagle los, nazwijmy go, nie wiem, muza, niebo, jakaś siła nas obdarza czymś, co się nam objawia w formie takiej nieoczekiwanej, zaskakującej czasami i to nam się przytrafia. Jesteśmy nawet zdziwieni.
Żeby tylko tego nie przeoczyć, bo to taki rodzaj taśmociągu, który nad nami, to sobie po prostu płynie. Jak w odpowiednim momencie wyciągniemy rękę, to mamy to,
tak,
nasze.
Tak, tak. Czasami się trzeba na przykład wysilić, przysiąść, albo na przykład obudzić się, albo jak się tam coś roi między jawą a snem, to warto wstać i zapisać przynajmniej kawałek, żeby nie uciekło. Bo bywa, że w takim rojeniu półsennym, pół na jawie, kiedy jest, powiedziałbym, mózg chyba jakoś inaczej ustawiony, że się ma przepiękne obrazy, czy nawet gotowe sformułowania cudowne lecą. Wiersze się piszą same w tamtedy, tylko zapamiętać, to znaczy zwlec się i zapisać to, bo ucieknie potem już, no pamiętam, budzę się, nie pamiętam. Więc ja na wszelki wypadek takich łaskawych momentów zawsze mam przy sobie, przy łóżku karteczkę i coś do pisania. Przynajmniej złapać niteczkę.
Ludzie też tak się pojawiają. Patrzę teraz na drugą książkę, która przed nami leży. Janusz Kapusta.
Janusz jest moim przyjacielem. Myślę, że on to też powtórzy. A zdarzyło się tak, że nie znaliśmy się jak tylko z ówczesnej Rzeczpospolitej, gdzie on publikował rysunki, a ja wtedy felietony. I zdarzyło się potem dalej. Zawsze mnie interesowało, kim jest ten człowiek, który tak to widzi, tak to wyraża w swoich rysunkach. Zdarzyło się tak, że znalazłem się w Nowym Jorku, miałem tam koncert. I ktoś mi powiedział, wiesz, jest Janusz Kapusta na widowni, znacie się, my nie znamy się. Ale ja wiem, kto to jest, bo ja wiem. Pomyślałem sobie, to ja sprawdzę. Tak zdarzyło się, że miałem przy sobie napisany wcześniej wiersz i my przeczytam ten wiersz. Jak on to kupi, to znaczy, że jest to facet, do którego warto się dobijać. I to jest ten człowiek. A jak tego nie kupi, to się nic nie zmieni, niech sobie tam żyje jak chce, ja też i nie muszę. No ja przeczytałem ten wiersz i tak powstała ta książka i tak zostaliśmy przyjaciółmi. Parę westchnień Kapuście poświęconych. Kilka myśli przelotnych w ekspresie Warszawa-Kraków, wygodnie, ciepło, czysto. Za oknem późno, pustka, szklisty przymrozek października, doszczętne uprzątnięcie, przegrana batalia lata i nikt już, i nikt, i nic, tylko pofantazjujmy, ona ostatnia schodzi z pola, kapusta, brassica. Jak oddział rzymskich wojowników, choćby i w pień, ale do końca na stanowisku. Posiniały z zimna tłumek, wyłącznie kapuściane głowy, nabite jedną myślą, ile? Ile to jeszcze może potrwać? A jeśli wie? A jeśli zdaje sobie sprawę? O, komfortowe czaszki mej igraszki, rozchełstane smakoszostwo pamięci, faszerowanych gołąbków uroki, pierogów pokumanie się z grzybami, pańskich sałatek cienko przykrawanych wdzięki, kapuśniaków chlipot przaśny, o rozpasanie myśliwskiego wreszcie bigosu namaszczone łykiem okowity, czy choćby to po sąsiedzku, skromne danie, parę listków wprost, sauté w klatce obok obiadek króliczy. Tak skończyć, więc taka to przyszłość, o współpodróżni, współbiesiadnicy, jak łatwo myślą mlasnąć. Czas sobie dekorować miłą w podróży metaforyką, lecz tak naprawdę wiedzieć, do końca znać scenariusz, opustoszałem zostać polu po wszystkich już, po wszystkim i czekać, i z drżeniem czekać, kiedy ta saka spadnie zimne ostrze. Wtedy, przyznacie, wtedy. Od kilka westchnień moich Kapuście poświęconych w ekspresie, więc przelotnie, na trasie Warszawa-Kraków, Kapusta, przypominam, brassica.
Wywieźć kawał metafizyki z kapusty.
Egzystencjalny wiersz o losie człowieka i drżeniu. Tak pomyślałem, a taki zobaczyłem obraz. Naprawdę stała ostatnia w polu listopadowym czy październikowym polu bidota ustawiona w szeregi we mgle z pociągu spojrzałem, zobaczyłem za Miechowem, są takie zagłębia, jak się jedzie kapuściane. Opowiem, no Boże, czeka na ścięcie, wie, już wszystko znikło, jestem ostatnia. Tak powstała ta książka, ponieważ nie mogliśmy się spotkać, to nastąpiło potem i tak, tak, tak dalej. Ta książka powstała drogą internetu. To znaczy, ja wysyłałem wiersze do Janusza, Janusz przysyła mi obrazki, wydawnictwo Kruk wydało to pięknie, pięknie i tak jestem no, szczęśliwy z tych podróży wszelakich, we wszelakim rozumieniu.
Ale ja jeszcze bym chciała zapytać właśnie o patrzenie. Dwie osoby na pewno nie widzą tego samego drzewa. Tyle osób widziało kapustę na tym polu. Dwie osoby nie widziały jej tak samo. Jak patrzeć, żeby widzieć?
Ja patrzę przez okulary moje, więc to jest jakąś tam korektę, ale wydaje mi się, że ważniejsze jest patrzenie takie to wewnętrzne, to znaczy, żeby patrzeć na coś, widzieć zewnętrzność, mieć o jakąś ocenę do usytuowania tego czegoś. Być może jakąś też wiedza potrzebna jest, co było wcześniej, jak to się skończy i jakieś odniesienia i wtedy się jak łatwiej odnajduje, no jak w wypadku kapusty, która jest oczywistym symbolem, nawet egzystencjalną sytuację położenia tego oto w tym momencie. Nie wiem, tłumaczę sobie różnie. Na pewno też wiele pomaga takie, użyjmy tego słowa, bogactwo, to znaczy odniesienia do sztuki, do obrazu, do malarstwa, do lektury, do zapamiętanych typów, charakterów. I to czyni, że coś, co dla jednego jest szybko wyczerpywalne, nudne, dla drugiego wcale nie.
Czyli właściwie wróciliśmy do początku naszej rozmowy. To, że się czyta, że się ogląda, że się słucha, że się wie, pozwala nam...
Pozwala nam mieć ciekawsze życie.